A zatem, proszę Państwa, Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie miejsc i za chwilę zaczynamy drugą popołudniową część naszej konferencji o uważności, która jest kluczem do spotkania. W drugiej części będzie okazja do wysłuchania wykładów pani Magdaleny Tokłowicz, która jest psychoterapeutką, która pracuje z młodzieżą i ze względu na złożony język, który jest poza moimi kompetencjami, nie będę już nic więcej dodawał, żeby nie przekręcać. Zresztą i tak pani pewno sama lepiej o tym opowie. Szanowni Państwo, zgodnie z planem idziemy. Zaczynamy 15 po, przerwa będzie o 16:30, wiadomo gdzie. Ciastka jeszcze są, patrzyłem, czyli nie trzeba szybko wychodzić na przerwę. Kubeczki podpisane. Eucharystia za nami, posiłek za nami, także proszę na spokojnie o wysłuchanie kolejnej części prezentacji.
Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie pani Kasi Debrin i jej mężowi, którzy, jak wiem, są współorganizatorami, księdzu proboszczowi, że może zaufał, nie znamy się, ale zaufanie, rozumiem, już jest, że nie poprowadzę tam, gdzie nie trzeba. Bardzo się cieszę, że moim przedmówcą był ksiądz Marek Dziewiecki i to, co istotne, mamy w uszach, mamy w sercu, miało szansę się to trochę ułożyć. Byliśmy na Eucharystii, byliśmy teraz na obiedzie, więc taki, myślę, ciekawy stan jest teraz w nas. Ktoś tu pięknie zauważył, że właśnie muzyka sobie tak pięknie tutaj się sączyła. Myślę, bliska temu tematowi. Mamy też ikonę tańczącej Trójcy, mamy światło, które bardzo jest dla mnie ważne, myślę, że dla nas, jako odniesienie do tej obecności Boga, którego tutaj uważnie szukamy razem. Chcemy Go spotkać. Z różnych perspektyw przychodzimy. Zostało powiedziane, że pracuję z młodzieżą, nie tylko z młodzieżą. Z młodzieżą właśnie w ostatnim czasie zostałam zaproszona do takiej fundacji Łącznik. Fundacja właściwie Odzyskanie, a miejsce nazywa się Łącznik i to, o czym ksiądz mówił tutaj, że z taką dużą troską przyglądamy się młodym, naszym dzieciom, naszym może chrześniakom, przyglądamy się sąsiadom, przyglądamy się też sobie w małżeństwach. I pracuję głównie w pracy z osobami dorosłymi terapeutycznie i właśnie też z małżeństwami, rodzinami. Jest takie miejsce w Poznaniu, Strefa Rodziny. Tam pracuję. Prowadzę też warsztaty 12 kroków ku pełni życia. Zatem ten temat też dojrzewał we mnie po tym zaproszeniu. Dojrzewał, żeby... No właśnie, spotkać, tak trochę jak ten obraz tutaj, spotkać ziemię z niebem i niebo z ziemią. Bo na początek odniosę się do tej końcówki, którą usłyszeliśmy, do uważności w takim definiowaniu, w jakim możemy ją spotkać właśnie w takiej wiedzy ogólnej, wiedzy psychologicznej, ale też... pedagogice, filozofii, właśnie i też teologii. I od razu ciśnie mi się na usta, niepotrzebne skreślić. Także możemy się poprzyglądać. Które z tych aspektów uważności nas poprowadzą, nas poruszą, dotkną, które są być może jakimś uproszczeniem. Z mojej perspektywy dobrze by było zatrzymać to pojęcie pełnia obecności. Pełnia obecności. Aby uważność była na tyle, na ile możliwe, naszym spotkaniem z czasem, który jest teraz. Z momentem, w którym jesteśmy. Zaproponowałam, żeby ta pierwsza część miała taki charakter spojrzenia na dobry czas, aby uważność doprowadziła nas do przyglądania się czasowi, bo nasze życie jest w czasie, od momentu poczęcia do naturalnej śmierci będzie tu, a potem, jak wierzymy, będzie pewnym przeniesieniem w inną rzeczywistość, w inny czas, ale a może to jest ten sam czas. Dobry czas. Dobry czas drogą do rozwoju. A zatem mamy czas, mamy drogę. I na ten moment chciałabym, żebyśmy... Jest to taka osoba bardzo mi bliska, przyjaciółka, która bardzo lubi dobry czas i lubi piękne wnętrza i piękne miejsca. I tak bym Państwa zaprosiła, żebyście na moment się tak zatrzymali w tym fotelu, może usiedli w nim, a może sobie wyobrazili inne miejsce. W każdym razie, żeby na ten moment, przez chwilę, pozwolić sobie na taką refleksję, co oznacza dla Ciebie dobry czas. Kiedy on jest? Przepraszam, bo się tutaj... O tak, uważnie. Dobrze. A jakie to jest miejsce? Co tam się dzieje? Czy jesteś tam sama, sam? Na co patrzysz? Możemy zamknąć oczy na moment, ale niekoniecznie. Idziemy dalej. O właśnie. Nie wiem, czy to jest wielu entuzjastów kawy, czy ten dobry czas oznacza dla Was czasem taki moment przy kawie, ale wiemy, że właśnie nie samą kawą żyje człowiek. Ten dobry czas to też jest moment na rozwój, bo dobry czas oznacza co innego, kiedy jesteśmy dziećmi. Możemy sobie przypomnieć, może niektórzy z Was sięgnęli właśnie do takich wspomnień swojej przeszłości, a niektórzy z Was do właśnie chwil, które teraz się toczą i pomiędzy czasem, który jest czasem jakimś zabieganiem w pośpiechu, także prawie go nie zauważamy, to być może ten dobry czas to jest, a może ten moment, który jest teraz, że pozwoliliśmy sobie na to, żeby tu być, i nigdzie nie biec, i może nie patrzeć na zegarek. Tak bardzo. Ale nie samym właśnie, nie samym chlebem, nie samą kawą. Co możemy powiedzieć o czasie? Gdzie możemy szukać tej odpowiedzi? Jak mamy przyglądać się temu czasowi, który mamy do dyspozycji? Bo jest to niezwykła wartość, niezwykle... coś właśnie bezcennego. Niektórzy mówią, że to, co dzisiaj jest najcenniejsze, co możesz dać drugiej osobie, to jest czas. To jest czas. I jest taka księga, przez niektórych nie do końca lubiana, bo tam jest wiele o marności, a z drugiej strony jest wielka mądrość o tym, że życie toczy się w czasie i że ten czas jest i że ten czas jest bardzo różny, można powiedzieć skrajnie różny i że doświadczamy w takim, można powiedzieć, wiecznym teraz wszystkich aspektów tego czasu. Tak sobie myślę, czy jest tutaj ktoś, kto nie doświadczył któregokolwiek z tych aspektów. Nawet w takiej formie symbolicznej, tak? Nie zawsze trzeba urodzić, żeby rodzić. Nie zawsze trzeba umierać fizycznie, żeby umierać. Pewnie znamy ten, to słowo. To, co słyszeliśmy dzisiaj też na Eucharystii, przywiodło taką moją refleksję na temat właśnie ciszy, o której dzisiaj też było to słowo. Właśnie ten czas milczenia, czas ciszy. Być może Matka Teresa, być może ktoś inny mówił o tym, że z ciszy rodzi się słowo, ze słowa rodzi się wiara, z wiary rodzi się modlitwa, z modlitwy rodzi się miłość, z miłości rodzi się służba, ze służby rodzi się przyjaźń, a z przyjaźni pokój serca. A zatem, żeby przejść drogę i żeby ten czas nam się wypełniał, wychodzimy właśnie z ciszy, ale cisza nie będzie całym naszym życiem, przeżywaniem, bo potrzebujemy słowa i potrzebujemy to słowo zrozumieć. Właśnie, potrzebujemy to słowo zrozumieć. No i jak wiemy, Słowo Boga jest wielką zagadką, wielką tajemnicą. Jak widzimy tutaj właśnie, jesteśmy w Wydziale Fizyki, może właśnie więc tutaj myślenie logiczne. Okazuje się, że tych czasów jest 28, mnożymy 7 razy 4. 7 oznacza tą pełnię istnienia, a 4 wyraz pełni przestrzeni, 4 strony świata. I nagle się okazuje, że właśnie to wszystko zawiera w sobie pełnię kondycji człowieka w tych dwóch biegunach, w tych opozycjach do siebie. I tak się toczy nasze życie. Jest to dążenie do pełni, dążenie do harmonii. Myślę, że tutaj od razu z tej mojej perspektywy warto zatrzymać się nad tym, że każdy czas jest potrzebny. Każdy czas ma być, bo inaczej nie będzie tej pełni. Zatem jest może takie zaproszenie do tego, żeby nie dziwić się, kiedy przychodzi czas, którego jakby nie chcemy, którego jakby nie wybraliśmy, a on jednak jest potrzebny, żeby pomóc nam się rozwijać. Te osoby, a myślę, że tu może wszyscy jesteśmy, w doświadczeniu takich sytuacji, które bardzo nas zmieniły, które były właśnie taką drogą z jednej strony ku sobie, z drugiej strony ku Panu Bogu, bardzo może ku innym, ku wsparciu właśnie. A zatem wszystko ma swój czas. Jest taki piękny psalm, psalm pierwszy, który mówi o tym, że każdy z nas jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Jest wiele innych fragmentów, które mówią o tym, że właśnie wszystko ma swój czas. I ciekawe jest to, że ten psalm zaprasza nas do pewnej decyzji, bo zaczyna się od tego, że szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w kole szyderców, lecz nad prawem Pana rozmyśla dniem i nocą. O tyle jest to ciekawe, że to jest, myślę, że taki początek, pewna mapa, którą dostajemy na życie, jak ważne jest to, kim się otaczamy, jakie drogi, jakie rady, jakie miejsca próbują nas zaprosić, a w jakich miejscach Pan Bóg chciałby, żebyśmy mogli wzrastać, rozwijać się. I właśnie tu jest miejsce na tę uważność, na tą pełnię obecności. Bo najprawdopodobniej okazuje się, że kiedy idziemy nie tam i nie z tą osobą, nie z tymi osobami, nie w te miejsca, to tej pełni obecności nie będzie. To zostaniemy w jakiś sposób pozbawieni, zostaniemy zredukowani, w jakiś sposób ten potencjał, który mamy w sobie, jakoś się z nim rozminiemy. Jakoś się z nim rozminiemy. A psalm pierwszy, zachęcam do tego, żeby do niego sięgnąć. Później może w ogóle właśnie go sobie zabrać z dzisiejszego czasu. Mówi o tym, że jesteśmy jak to drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie i liście jego nie więdną, a co uczyni, pomyślnie wypada. A zatem różne nasze decyzje będą udane, nasze życie będzie owocowało, jeżeli to, co Pan Bóg mówi do nas, będzie czymś nam bardzo bliskim. Będzie czymś, o czym będziemy w stanie w ciągu dnia wiele razy sobie przypominać, nawet w nocy czasami będziemy się zastanawiać, a co Pan Bóg mówi o tej sytuacji, w której ja w tej chwili jestem. I wtedy często wiele kryzysów, które nam towarzyszą w życiu, jesteśmy w stanie przezwyciężyć. A zatem jeśli też wszystko ma swój czas, no to szukamy właśnie tego właściwego czasu na sprawy, które dla nas są ważne. Właściwy czas to harmonia. Są tutaj muzycy, wiem, są osoby rozkochane w sztuce. Są osoby, które dążą do harmonii właśnie we wnętrzu. Z drugiej strony do harmonii w pracy, w zespole pracowników. Wiele mamy tej harmonii wokół nas do podejmowania. No i okazuje się, że właśnie, że wszystko ma swój czas i tak jak pory roku nas zapraszają do tego, żeby akceptować zmienność, akceptować to, że nic nie będzie ciągle takie samo, ale że to dobrze. I z drugiej strony, że harmonia oznacza też pewien rodzaj takiego przepływu. Kto gra na instrumentach, szczególnie strunowych, no to wie o tym, że bardzo często się rozstrajają te instrumenty. Ale to nic. To rozstrojenie jest efektem tego, że gramy. Albo przynajmniej, że mamy ten instrument. A im bardziej gramy, tym bardziej uważnie słuchamy, czy wszystko jest dobrze nastrojone. A jeśli jest nastrojone, to może płynąć przepiękna muzyka. Chyba wszyscy znamy ból ucha, kiedy właśnie ktoś gra na nienastrojonej gitarze, albo śpiewa nieczysto, albo orkiestra nierówno gra. Jakie to ważne, żeby właśnie tą uważność podejmować i żeby zobaczyć, jak niezwykle pięknie jest w nas, wokół nas, w tym, co robimy, jeżeli zaczynamy dążyć do harmonii. No i to, co najważniejsze, Pan Bóg ją zaplanował. Niektórzy dzisiaj tak patrząc na świat mówią, no właśnie, co się dzieje z naszym światem, kiedy nie szanujemy tej harmonii. Nie będę w to głęboko wchodzić, ale odczuwamy to. Harmonia też oczywiście się wiąże z naszymi rytmami życia, z naszym w ogóle rozwojem, do którego zaraz przejdę. Ale tak ważne jest przyjąć takie Boże zaproszenie właśnie do tej harmonii. Szukaj jej. Próbuj zobaczyć, gdzie jej teraz może w twoim życiu brakuje. Ale żeby z drugiej strony właśnie też się tak uśmiechnąć, bardzo dziękowałam tak właśnie w sercu księdzu za to myślenie o radości, za to przypominanie o tym, żebyśmy się uśmiechali, tu tych żartów padło wiele, nie jestem dobra w mówieniu żartów, zapominam albo palę, więc nie będę sobie przypominać nic. Natomiast to chyba w czym w jakiś sposób rozwijam się bardzo świadomie, to jest radość życia. Tak zwane la-di-da, tak napisał o swoim doświadczeniu radości John Ortberg, napisał Dyscypliny duchowe dla zwykłych ludzi. I czym to jest la-di-da? To jest tak po angielsku, nie wiem, czy po amerykańsku. Dzieje się to w Stanach. U nas być może byłby to czas taki tra-la-la albo la-la-la, albo jeszcze inaczej. Szubidu. W każdym razie to jest taki czas, kiedy właśnie czas się zatrzymuje. I żeby dążyć do harmonii, no to musimy zobaczyć, co Pan Bóg nam proponuje na ten temat. Jak wiemy w Księdze Rodzaju, do której często wracamy, myśląc o uważności, widać, że z tej ciszy zrodził się przepiękny świat, który Pan Bóg po kolei właśnie tak harmonijnie układał w całość. I na samym końcu bardzo, bardzo ucieszył się. Rozradował się i świętował w tym wszystkim, co stworzył, łącznie z człowiekiem. Ta radość już była w tym spotkaniu też może tańczyli razem właśnie z Adamem i Ewą. Jest taki piękny fragment w filmie Ziemia Maryi, Powstanie właśnie świata. Przepiękny, zachęcałabym do obejrzenia może tego fragmentu na pewno. I czym jest to nasze świętowanie? Wracamy do tego dobrego czasu. Czy są wśród was osoby, które bardzo cenią sobie ten dobry czas, ten taki czas, w którym potrafimy świętować wcześniejszy wysiłek, bo zwykle no nie będzie dobrego czasu, jeżeli wcześniej nie poprzedza go czas, w którym z konieczności musimy podejmować pewne wyzwania, które są trudne, czasem bardzo męczące. I potem możemy sobie pozwolić na to świętowanie. Zwykle uczymy się od dzieci tego świętowania, może dlatego, że one są nieskażone jeszcze właśnie takim trudem przebijania się przez ściany różne, kiedy im brakuje tego wolnego czasu. Raczej dzieciom takiego uwolnionego czasu nie brakuje. Zatem przyglądamy się dzieciom, które są radosne, ufne, otwarte, chętne, ciekawe, aktywne, bliskie, takie kochające, dużo mówiące, albo jak są czymś zafascynowane, to mogą po prostu z rozdziawioną buzią stać dłuższy czas i nic sobie z tego nie robią, jak to wygląda na przykład. Jakby szukają tego dobrego czasu. A zatem no, Carl C. Lewis, twórca książek, opowieści w Narnii i innych, wypowiedział kiedyś takie słowo, że radość w niebie to poważna sprawa. Jeżeli się tej radości nie nauczymy tu, nie tylko miłości, o miłości też będzie i było, no to radość. I to oczywiście nie taka radość, żeby nam było obojętnie co się dzieje, to ja się uśmiecham. To nie chodzi o ten uśmiech wyłącznie. Ale chodzi o taką radość, że ja wiem, z jednej strony, kim jestem, wiem, co się dzieje w moim życiu, z czego mogę się cieszyć, z czego mogę mieć wdzięczność, a z drugiej strony czasami radość pomimo tego, co się dzieje. Tak jak tutaj był podany przykład, można właśnie osobę, która z różnych powodów ma lęki, depresję, pewne straty w życiu, można po prostu zaprosić do czasu, który może być dobrym, radosnym czasem, tylko dlatego, że jest obecność, tylko dlatego, że dajemy sobie miejsce, zatrzymujemy się, wysłuchujemy się. Także zachęcam. Tomasz Merton też, niezwykły człowiek, niezwykły zakonnik, mistyk, trapista, powiedział tak: żadna nasza rozpacz nie może zmienić rzeczywistości ani splamić radości kosmicznego tańca, który zawsze tam się odbywa. Jesteśmy teraz zaproszeni, by celowo o sobie zapomnieć, pozwolić, by wiatr porwał tę naszą okropną powagę i przyłączyć się do powszechnego tańca. Może są tu osoby, które bardzo lubią taniec, lubią ruch. Nie tylko musi być taniec, może bieg, może marsz, może ćwiczenia różnego typu, żeby to nasze ciało właśnie też w tym tańcu korespondowało z tym, co możemy poczuć wewnątrz. Warto się nad tym chwilę zatrzymać. No i ten taniec, tak Pan Bóg zaplanował, że odbywa się w takich czterech wymiarach, które mamy. Zatem nasza uważność to jest poznawanie tego, co Pan Bóg dał nam do dyspozycji, z czym my przeżywamy właśnie to nasze życie. Bo przeżywamy je w ciele, przeżywamy je właśnie w sposób racjonalny, przeżywamy w sposób emocjonalny i duchowy. I to są te wszystkie wymiary. Ja reprezentuję taki nurt psychoterapii, który się nazywa chrześcijańską terapią integralną. I wszystkie nasze zajęcia, nasze zjazdy zaczynały się od tańca. To było taki wstęp, żeby zanim ta głowa się poruszy, to niech się poruszy tak naprawdę właśnie to wszystko, co mamy w sobie. Żeby wyjść z jakichś usztywnień, z takiego zablokowania, które czasem mamy w sobie.
Nie zawsze jest to łatwe, nie zmierzam do tego, że każdy musi, ale jest to, myślę, bardzo szczególne, że w każdym obszarze, który Pan Bóg nam dał, w którym Jego miłość się rozlewa, tam jest miejsce na, no właśnie, na uważność, na też pewien właśnie taniec z tą uważnością, żeby się przyglądać, jak ja siebie przyjmuję. Te wymiary prowadzą nas do tego, żeby pokochać je, żeby je uwzględnić, że żaden z nich tak naprawdę nie jest ważniejszy od drugiego. Stąd między innymi myślę, że Bóg, który stał się człowiekiem, w jakiś sposób przemienił tą ludzką naturę w to, żebyśmy mogli dążyć do doskonałości w każdym wymiarze. Myślę, że właśnie patrząc na Jezusa, który był i w ciele, w pełni człowiekiem, i w swoich emocjach, i w swoich słowach, i oczywiście w swoim duchu, w tym kontemplatywnym wymiarze spotkania właśnie z Ojcem, ale też z innymi, kiedy się modlił ze Słowem, potrafił to właśnie przeżywać w harmonii i zaprasza nas do tego. Zatem tu jest takie drugie zaproszenie do pokochania każdego wymiaru i wszystkiego, co te wymiary tworzy. Może ten obraz nie jest do końca doskonały, ktoś powie, ten schemat, może czegoś tam brakuje. Jest jedno słowo, którego tam brakuje. Ktoś zauważy? Może? Czego tam nie ma? Miłość. No właśnie, właśnie. Bo ona jakby tak, no właśnie. Trudno ją tam może wpisać. Ona jakby przekracza to wszystko. I myślę, że bardzo dobrze, że tak. Ona jest we wszystkim, co nas tworzy. A jednocześnie nie możemy jej jakby nigdzie może do końca właśnie zaszufladkować. Przychodzi mi na myśl tutaj właśnie a propos harmonii, taki człowiek, którego poznałam, poczytałam o nim dzień przed pożarem, który mieliśmy w domu. Czytałam o nim, potem czytałam Księgę Hioba, na następny dzień mieliśmy pożar. To jest Nick Vujicic, bardzo szczególna postać, którą bardzo podziwiam, bardzo doceniam jego życie. I na przykład on jest reprezentantem takiej historii, myślę, takiej drogi, że to jego ciało jest, no można powiedzieć, no bardzo dziwne. Trudno powiedzieć, że harmonijne. Nie jest symbolem greckiego piękna. A jednak jest, no właśnie, w pełni człowiekiem i jest, myślę, bardzo świadomy tego, ku czemu zmierza jego życie. Jest bardzo uważny na to życie. Ktoś by powiedział, że taki człowiek, bo jest bez nóg, bez rąk, swego czasu właśnie nie chciał żyć, mając lat 12, próbował sobie to życie odebrać, bo nie widział sensu, ale wtedy do Pana Boga bardzo mocno wołał: uratuj mnie, zrób coś. No i się zaczęło. I się zaczęło, więc to jest też miejsce na to, żeby się przyglądać, czy ja już jestem, być może tak, skoro tu jesteśmy wszyscy, pewnie tak jest, ale może jesteśmy tymi, którzy są posłani do tych, którzy jeszcze nie zawołali. Jak się zmienia nasze życie, kiedy zawołamy? A w tych wymiarach na pewno są takie miejsca, w których mamy poczucie ogromnej słabości, ogromnej niewystarczającości. Nie podoba nam się to, co tam jest, bo nie mamy wszystkich talentów może, które chcielibyśmy mieć, bo nie mamy zasobów różnego typu, czy to materialnych, czy intelektualnych, czy społecznych. Nasza historia życia też może być bardzo trudna, traumatyczna. A jednak okazuje się, że harmonia jest możliwa i idźmy dalej. No właśnie, harmonia jest możliwa. Tutaj jest dyskusja pewnie pomiędzy właśnie teologią a psychologią i tak się trochę uśmiecham do siebie, bo ja w kościele muszę bronić psychologów, a wśród psychologów kościoła. tak trochę niezręczne to miejsce, ale świadomie je naprawdę przyjmuję i wiem, że No właśnie, że Pan Bóg wszystkie moje włosy ma policzone i prowadzi to wszystko, co się dzieje. I dobrze jest to zaakceptować, że bycie uważnym bardzo mocno wpływa na przemianę naszego życia, na poprawę jakości, na odporność, na zdrowie ogólnie. Jest wiele badań na ten temat. Zachęcam do tego, żeby też sięgnąć. I myślę, że wielu naukowców, którzy szczerze i uczciwie rozwijają swoją wiedzę, na pewno prowadzą wprost do tego, który to wszystko wymyślił, do tej instrukcji, która temu towarzyszy. Dlaczego tak jest? Z czego to się bierze? Dlaczego uważność jest taka ważna? No przecież dobrze wiemy, że sam Bóg powiedział o sobie: ja jestem. Także ma wiele imion oczywiście, ale tym imieniem, którym się przedstawiał, to było właśnie to imię jestem. Ja jestem. No i nasza niedoskonałość, żeby to oczywiście zrozumieć, żeby tą tajemnicę poznać, ale przyjmijmy to, że uczenie się uważności bardzo mocno wpływa na jakość naszego, można uznać, ludzkiego życia, tej natury, na której łaska buduje. Trudno byłoby, myślę, być w takiej ignorancji wobec tego, że osoby, które są niewierzące, podążają tą drogą. Możemy tylko ufać, że spotkają na tej drodze tego, który tam jest i który zmienia ich życie, na przykład dzięki tego typu też narzędziom. Jest taka kobieta, nazywa się Caroline Leaf, działa w Stanach Zjednoczonych. Doktor neurobiologii, może dzisiaj jest profesorem. Miałam przyjemność przed pandemią jeszcze pojechać do Warszawy, wysłuchać jej wykładów. Napisała kilka książek, między innymi właśnie Włącz swój mózg, o kontrolowaniu, przemienianiu własnego umysłu. Niezwykłe badania, które pokazują, że właśnie to nie jest determinacja, że nasz mózg kształtuje nasze myśli, tylko nasze myśli kształtują nasz mózg w drugą stronę. Im bardziej poznamy słowo świętego Pawła, który mówi: przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża względem was, co dobre, co Bogu przyjemne i doskonałe, no możemy zgłębić właśnie to, do czego dzisiaj neurobiologia dochodzi, i też niesamowite, że właśnie, że nauka właśnie odkrywa to, co w Biblii było już dawno powiedziane, ale w sposób niesamowity to zaczyna się ze sobą właśnie przenikać, integrować, tłumaczyć. Jest to piękny też, myślę, wymiar właśnie ewangelizacyjny, żeby poznać tą stronę nauki, która współgra z Biblią. Zachęcam tych, którzy lubią właśnie takie poznawcze klimaty i też chcą zobaczyć, jak to działa, dlaczego myślenie może zmieniać nasze życie, jak święty Paweł też oczywiście doświadczając tego, właśnie jak tą obietnicę Bożą wprowadzić w życie, w praktykę. A propos uważności Jezusa. Taka scena niezwykle ważna. Pamiętamy ten moment, Jezus miał przyjaciół, też jest piękne a propos uważności, że z jednej strony miał 12, z drugiej strony chodziły tłumy, ale zaprzyjaźnił się z taką bardzo szczególną rodziną w Betanii, Marią, Martą i Łazarzem. O tej historii pewnie dużo wiemy, ale no jest ciekawą, myślę, perspektywą, spojrzenie na to, że Jezus zapraszał właśnie Martę do uważności, Marię jakby docenił, czyli to, o czym mówiliśmy, może trzeba korygować, kogo wspierać, kogo w pewien sposób unikać. I też a propos właśnie połączenia z nauką, że dzisiaj w pewien sposób właśnie dlatego, że mamy tyle różnych narzędzi, komputery, inne narzędzia, które nam ułatwiają życie, to wprawia nas w taką wielozadaniowość, wręcz jest to nawet oczekiwane, żeby jednocześnie robić wiele rzeczy naraz. Z jednej strony to nie chodzi o to, żeby nie zauważać wielu rzeczy naraz, jest to różnica, ale robienie wielu rzeczy naraz ten multitasking jest bardzo szkodliwy dla mózgu. I to już nauka potwierdza, a nie tylko Słowo Boże, że mamy być koncentrowani na jednej rzeczy w tym samym czasie. Wtedy zrobimy ją dobrze. No warto się temu przyjrzeć. Kiedyś właśnie ktoś opowiadał o tym, że kiedy coś tam się zepsuło w domu, jakieś proste urządzenie, właśnie powiedzmy dziecko przychodzi do taty i mówi, tato, zepsuło się tam, nie wiem, moje oszczytko, niech będzie. No i tata mówi, nie, to wiesz co, to już warto wyrzucić, to tam nie ma sensu naprawiać. No właśnie, a ktoś z boku spojrzał, nie wiem, niech będzie dziadek, który mówi, wiesz co, daj mi to. Bo tobie się po prostu nie chce poświęcić na to czasu. Usiądziesz 5 minut, 10 minut, a może nawet chwilę to trwa. Tylko najpierw jest założenie, że ja chcę w ogóle się tym zająć. I nagle się okazuje, że właśnie osoby, które mówią, że nie wiem, nie mam ręki do gotowania, nie mam ręki do pieczenia, nie mam ręki do ogrodu, nie mam ręki do samochodu, nie mam ręki do porządków, nie mam ręki czy głowy do języków. Oczywiście mamy zdolności bardzo różne, ale nasz potencjał na pewno jest jakiś. Jeżeli go nie rozwijamy, nie poświęcamy czasu, no to ten rozwój możemy sami sobie odpowiedzieć, na ile jest w jakimś zaniedbaniu. No, także tak to działa. A zatem droga do rozwoju. Taki piękny las, a tam właśnie już pnie leżą też. To znaczy, że ten las po prostu jest w użytku, nie taka sobie puszcza, po której tylko chodzimy, ale taki po prostu użytkowy, z tego drewna będzie coś, może stół, może łóżko, może krzesło, może rama do obrazu pięknego. Zatem uważność jest drogą do rozwoju. Spojrzenia na różne etapy, które w tym rozwoju są ważne. To już się pojawiło wcześniej, ale przypomnę, bo to święty Tomasz i na nim buduje antropologię chrześcijańską, święty Jan Paweł II, że człowiek jest istotą rozumną i to na pewno warto uznać, że tak, że na pierwszym miejscu tak. Po drugie, zdolną do kochania i to nie zawsze jest właśnie łatwe, ale jest zdolną do kochania, ale wymaga też doskonalenia. Czyli to, że mamy rozum, jesteśmy zdolni do kochania, nie znaczy, że to po prostu sobie płynie, że wystarczy tylko, nie wiem, spać, jeść, pracować, żeby się po prostu wszystko wydarzyło dobre w naszym życiu. Oczywiście zasada ora et labora działa, no ale jak pracować albo jak się modlić, żeby to przynosiło właściwe owoce? Zatem wymagamy doskonalenia i to, co tu robimy, to jest poszerzanie naszej świadomości o tym, co się z nami dzieje, jak ten rozwój się odbywa, żeby był w dobrą stronę. No też jest ciekawe, że właśnie droga do rozwoju, na przykład odróżnienie uwagi od uważności, przynajmniej tak właśnie mówi nam ta nauka, może nie zawsze po prostu trafna, można z tym dyskutować, że uwaga jest to proces poznawczy ukierunkowany na zewnątrz, czy mam uwagę, nie zwracasz na mnie uwagi, tak? Czy ty nie widzisz, że te buty tutaj się walają, czy ty nie widzisz, jak wygląda twój pokój, czy ty nie widzisz, że byłam dzisiaj u fryzjera i tak dalej. A z drugiej strony właśnie uważność jest nazwana procesem terapeutycznym, ukierunkowanym zasadniczo do wewnątrz. Co by to nam właśnie podpowiadało? Mianowicie, że uważność jako proces terapeutyczny to znaczy, że ja coraz bardziej rozumiem siebie. Właśnie tu jak najbardziej tak. Terapia to nic innego jak zrozumieć, co się ze mną dzieje, co działa tak, a co działa nie tak, jak to zmienić, co się da zmienić, a czego się nie da zmienić. To jest proces. Zatem uważność jest niezwykle potrzebna właśnie w naszym procesie pracy, w tym, czym ja na co dzień się zajmuję. I mam, bym powiedziała, ogromną wdzięczność do Pana Boga, kiedy widzę, ile ja się uczę w trakcie pracy i ile jest tych przemian, zachwytów, uruchomienia, a czasami właśnie oczywiście tej świadomości, że pewnych rzeczy zmienić nie za bardzo możemy, bo to są zaburzenia, które mogą po prostu towarzyszyć komuś do końca życia i trzeba się nauczyć żyć i akceptować i pokochać czasami to, co się ze mną dzieje. A zatem rozwijam się po to, żeby być, po to, żeby się stawać. Jak mówił Jan Paweł II, że my mamy wejść w taki proces samowychowania, ale żeby wejść w niego, takiego samorozwoju. Oczywiście to się nie dzieje właśnie samo w momencie, kiedy towarzyszą nam inni, którzy nam często podpowiadają, to wtedy uruchamiają te siły w nas. Dlatego Jezus pytał, co chcesz, abym ci uczynił? Jak nie będziesz wiedział, wiedziała, to trudno, żeby Pan Bóg odpowiadał na nasze pragnienia. Czasem nie doświadczamy wielu zmian, bo o nie prosimy, a nie prosimy, bo nie wiemy, o co prosić, czasem jak prosić. Potrzebujemy, żeby nas ktoś uczył, na przykład właśnie też modlitwy. Zaczynamy od takiego etapu, w którym ufamy. To jest etap najwcześniejszego właśnie dzieciństwa. Tu będę rozwijać bardziej ten czas. Na dole mamy właśnie ten pierwszy etap, który się nazywa ufnością, a nie ufnością. Tutaj Erikson, Piaget i Pam Levin, wielu innych naukowców mówiło o psychologii właśnie rozwojowej, ale to dotyczy oczywiście całości życia człowieka, że najwcześniejszy okres naszego życia jest niezwykle ważny, bo tam możemy sami też rozpoznać to w sobie, ale możemy też zobaczyć, jak u innych to działa, ma początek nadzieja. Czyli wszystkie osoby, które mówią, damy radę, pokonamy to, nie ma rzeczy niemożliwych. Zanim jeszcze usłyszymy to od Pana Boga, to czasem mamy w sobie po prostu bardzo dużo, może nie takiego hura optymizmu, ale naprawdę takiego głębokiego przekonania, że to się musi zmienić na lepsze. To nie może tak dalej zostać. Ksiądz Krzysztof Grzywocz mówi w tej książce W duchu i przyjaźni, że kiedyś mówiono do ludzi, w ogóle czasami właśnie widząc, że sytuacja jest trudna, bądź dobrej myśli. I tu wracamy do naszej Caroline Leaf. Bądź dobrej myśli, do świętego Pawła, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Ale to się zaczyna w naszym dzieciństwie. Im bardziej otaczani jesteśmy osobami bezpiecznymi, przewidywalnymi, gdzie ta opieka w zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb życia była wystarczająca, bo nie zawsze doskonała, ale wystarczająca, ta ufność się pojawia i masz ją w sobie. Niektórzy mówią, że to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to jest dowód na to, że mamy bardzo dużo nadziei. Bardzo dużo. Bo można ileś dni wytrzymać bez jedzenia, ileś dni bez picia, ileś minut może bez powietrza, ale ani sekundy bez nadziei. Także ten etap ufam. Potem się rozwija etap właśnie naszej takiej autonomii, mogę, osiągam, rozwijam siłę woli. Potem naszą tożsamość rozwijamy, a na końcu właśnie takie wejście w pewną kompetencję miłości, że jestem dla innych, potrafię dawać życie, potrafię dzielić się życiem, potrafię przetrwać. I tu pomyślałam o tym, żeby o tym przypomnieć, bo może niektórzy z was bardzo dobrze znają te etapy rozwojowe, ale może dla niektórych jest to o tyle ważne, żeby jeszcze raz się nad tym pochylić z uważnością, że my cały czas, nie tylko w dzieciństwie i w młodości, te etapy przechodzimy. Są badania, które mówią o tym, że my co 13 lat odtwarzamy ten cykl. Możemy zastanowić się nad tym, że do 13 roku życia te etapy od zależności przez przeciwzależność, czyli takie tak zwane wyrywanie rączki, kiedy dziecko chce samo, potem już idzie samo, jak ten właśnie wspomniany już tutaj syn marnotrawny, był bardzo niezależny i stwierdził, że ja pójdę i poradzę sobie. Więc tą tożsamość w jakiś sposób próbował rozwijać. A potem, no właśnie, potem wrócił, ojciec go nie gonił i tak jak tu usłyszeliśmy, że to miłosierdzie i przebaczenie przyszło w momencie, kiedy on wiedział, ja sam sobie nie wystarczę, ja potrzebuję domu, ja potrzebuję ciebie, tato, potrzebuję brata, potrzebuję wielu rzeczy. Nawet wtedy powiedział właśnie, że ja mogę żyć prawie jak nikt, jak twój sługa, ale chcę być częścią tego systemu, który jest w domu. Nie chcę być tam, gdzie jestem jakby nikomu do niczego być może niepotrzebny, gdzie sobie jednak sam próbowałem udowodnić, że sobie poradzę, a sobie nie poradzę. Dlatego ten układ tego rozwoju, myślę, że pięknie pokazuje nam to, że my odtwarzamy i możemy na przykład sobie zadać pytanie z uważnością, gdzie ja jestem, czy potrafię, bo przechodząc przez te etapy, tak jakby zostaje w nas umiejętność bycia w nich, czyli na początku bycia zależnym, czyli wtedy jesteśmy jako dzieci w pewnym posłuszeństwie, widzimy autorytet rodzica, często mówimy tak, rodzic jest całym światem dla dziecka, więc dzieci są zależne z natury. No, jeśli ta zależność jest zdrowa, to w nas zostanie i potem jesteśmy w stanie właśnie w pracy też być częścią struktury i się nie buntujemy, że ja mam szefa albo że właśnie coś mi tam nie odpowiada. Potrafimy się wpisać w to, potrafimy się wpisać w małżeństwo, jeżeli zależność w zdrowy sposób jest rozwinięta. A niektórzy z nas jakby ten okres właśnie mają takiego trudu, że przechodzą przez duży kryzys, żeby pójść dalej. No i na przykład się zatrzymują na przeciwzależności i tam jest taki, można powiedzieć, no bardzo charakterystyczny rodzaj negowania relacji, negowania pewnych właśnie układów zależnych. A z drugiej strony, no nie byłoby autonomii, gdybyśmy się po prostu nie, w jakiś sposób nie zbuntowali, tak bym nawet uznała, tak, nie wyrwali się z pewnej zależności. Musimy opuścić ojca i matkę, musimy czasami zmienić pracę, musimy czasami właśnie zmieniać osoby, z którymi spędzamy czas, bo nie zawsze nam to służy. No i wchodzimy właśnie w niezależność, która też jest etapem, możemy się siebie zapytać, czy potrafię być osobą niezależną, bo znam na przykład takie osoby, z którymi i pracuję, czy też widzę w rodzinie, które mówią, no ja nie mam kogoś, z kim bym poszła do kina, więc nie chodzę, na przykład. Bo zawsze potrzebuję kogoś. Albo nikt mi nie powiedział, co jest ciekawego, nie wiem, do obejrzenia w telewizji, albo nie mam ciekawej książki i ciągle chcę od kogoś zależeć, tak? A może jest tak, że właśnie mogę sama zacząć pytać, mogę sama zacząć proponować komuś. I może wtedy zacznę się właśnie rozwijać w tą stronę współzależności, bo jest to, można powiedzieć, taki szczyt, który też się wiąże z pewnym obrazem biblijnym, ta współzależność. Jak przypomnimy sobie, co Jezus powiedział o sobie, taki piękny fragment w Ewangelii świętego Jana, 15 rozdział, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, bo beze mnie nic nie możecie uczynić. Czyli wchodzimy w taką pokorę współzależności. Także możemy sobie to tak pooglądać, jak to się dzieje właśnie ze mną, w moim życiu. I przed przerwą, bo też widzę, że jesteśmy trochę zmęczeni, ale już niedługo wypijemy może dobrą kawę, choć nie samą kawą właśnie żyjemy, ale może będzie dobra i mocna. Proszę. Czasem się da samą kawą, dokładnie. Ja też właśnie tutaj w przerwie zostałam uraczona przepyszną kawą, dobrą, mocną, więc bardzo dziękuję. Ale właśnie, a propos drogi do rozwoju. Wcześniej zobaczyliśmy właśnie takie piękne może obrazy świata, spotkanie nieba z ziemią, a potem pojawia się człowiek. I na tym obrazie, tak jak tutaj widzicie, sobie tam po prostu płynie tutaj po prawej stronie. Ktoś, nie wiem, czy to taki słup jest, tak, pewnie dzisiaj dużo osób lubi właśnie takie nowe sposoby też pływania na tych słupach. Myślę, że piękne jest to zdjęcie też samo w sobie, kto je robił właśnie gdzieś z taką uważnością, jak to słońce się odbija. Nie wiem, czy to wschód, czy zachód, kto bardziej potrafi powiedzieć. Co mamy? Zachód. Dobrze. No właśnie. Zachód. No w ogóle zachody słońca. To jeszcze wrócę do tego Pana Boga, który się cieszy. Słuchajcie. Który ma tę radość w świecie, bo ktoś powiedział, że każdego wieczoru, kiedy właśnie słońce zachodzi, to Pan Bóg mówi, no wreszcie zachodzi i będzie tak pięknie. Potem przychodzi wschód I znowu Bóg się zachwyca, ale mówi, ale znowu zajdzie i znowu wzejdzie. Bóg jest bardzo, moim zdaniem, po prostu zafascynowany powtarzalnością. Z jednej strony różnorodnością, o której słyszeliśmy, jesteśmy absolutnie niepowtarzalni, choć jest też takie powiedzenie, które mówi, że jesteś podobny do wszystkich, do niektórych i do nikogo. Coś w tym jest. Ale powtarzalność i to, co dzieci mają w sobie, to jeszcze wracam do tych dzieci, bo to jest takie ważne, żeby uczyć się od nich. Na przykład jak się zaczynają huśtać. Jeszcze raz, jeszcze raz. Albo jakiś wierszyk, jakaś sytuacja. Mamo, ja chcę jeszcze raz tam pojechać. Albo jeszcze raz czytam tę książkę. Albo właśnie jeszcze raz proszę cię, żeby na ten obiad było to czy tamto. Albo no właśnie, chcę jeszcze raz być w jakimś miejscu. Jeszcze raz chcę się z kimś spotkać. Na przykład bluza jakaś wspaniale pasuje. Mamo, ja chcę taką samą, bo w tej mi się najlepiej chodzi. Powtarzalność, rzeczy, które nam dobrze robią. No to tak właśnie do radości. Dyscypliny uważnego rozwoju. Tym zakończymy. One są cztery, ale myślę, że to może się przydać nam jako rodzicom. Ja mam dzieci troje, już dorosłych. Może się udało wychować, może w niektórych rzeczach na pewno było niedoskonale. Pojawiły się już wnuki na świecie. Mamy wnuczkę i wnuka. Też ogromna radość. Rodzina się rozwija. No więc dyscypliny uważnego rozwoju. Pierwsza dyscyplina to odraczanie gratyfikacji. Uważnie patrzymy na to, że ta marchewka, ta nagroda jest potrzebna po czasie wysiłku. Ten zdany egzamin najlepiej, żeby nie był ściągnięty. Najlepiej. No, czasami się zdarza, że każdemu z nas się pewnie zdarzyło. Ale dobrze jest, kiedy wiemy, że włożyłam w to wysiłek, napracowałam się, przygotowałem. No właśnie. I zwracamy uwagę na to, że inaczej smakuje nam coś, kiedy naprawdę na to musimy poczekać. Kiedy nawet samo czekanie bywa takim fascynującym czasem, że niedługo będą święta, a potem będą ferie, a potem będą wakacje. Niektórzy żyją tą jedną nogą do przodu. Tak? I dobrze, bo też jest między innymi to taka dyscyplina tego uważnego rozwoju, że przecież mamy przyszłość, możemy planować. Pan Bóg jest też Bogiem planowania, więc my mamy spokojnie cieszyć się z tego, że planujemy. Niektórym to tak dobrze wychodzi, że są takimi typami first minute, że już mają zabukowane do przodu. Wiem, co w przyszłym roku, gdzie tam pojedziemy, na ile i co zobaczymy. Niesamowite. A niektórzy z nas osobowościowo są absolutnie last minute. Ja nie wiem, ja nawet nie chcę wiedzieć. Ja chcę być zaskoczona, ja chcę po prostu niespodziankę. No więc to są takie różne tutaj modele naszego życia. Ale generalnie odraczanie gratyfikacji jest bardzo ważne dla rozwoju. Jeśli się tego nie nauczyliśmy w domu i mama była za miękka, To, o czym tutaj była mowa też, właśnie za dużo rozpieszczania, że zawsze od razu, tak, coś już poprosił, już oczka takie smutne, jak no to masz, to tu kupujemy, tu robimy, tu idziemy, to no właśnie, nie umiem potem czekać, potem jest złość, potem jest dużo frustracji, kiedy trzeba czekać w życiu, a trzeba czekać wiele razy, no choćby na wiosnę, choćby na lato. I tak musimy czekać. A niektórzy lubią jesień, więc jest piękna. Oczywiście. Drugi obszar to akceptacja odpowiedzialności. Uważnie patrzymy na to, że nie mogę mieć odpowiedzialności ani za dużo, ani za mało. Jeżeli mamy za dużo odpowiedzialności, za bardzo ją na siebie bierzemy, często to towarzyszy osobom tak zwanym neurotycznym. One myślą, że wszystko ode mnie zależy. To pewnie ja coś źle zrobiłam, że się ludzie źle bawili, że nie smakowało, tyle zostało, że nie zostaliśmy tu czy tam, nie wiem, zaproszeni, że nie ma awansu, że nie było pochwały. To moja wina pewnie. Albo z drugiej strony za mało tej odpowiedzialności, to często faktycznie osoby z zaburzeniem osobowości, które zawsze będą uważały, że to jest nie mój problem, to... No właśnie, no. Ten ktoś tego nie zrobił, ty, dzieci, szef, ktoś, kolega. No więc branie odpowiedzialności, To jest o tyle ważne, że my wracamy do historii naszego życia i możemy się przyglądać temu, czy nasi rodzice brali odpowiedzialność tak, jak trzeba. Bo jeżeli brali odpowiedzialność tak, jak trzeba, to jakby mnie nie dziwi, że jako mama to muszę tak, jako tata to tak, jak pracuję to no trudno, nie wiem, mam 26 dni urlopu, no mogę patrzeć, no tak, a inni mają tak, a biorą sobie L4. No, czasem różne to, tu mamy myślenia, ale chodzi o to, żeby wziąć odpowiedzialność właśnie za siebie, tak? Co z moją rolą, co z moją pozycją życiową się wiąże, żeby ta odpowiedzialność była właśnie zdrowa. Poleganie na prawdzie to a propos właśnie aktualnej mapy rzeczywistości. Już nie jesteśmy dziećmi, tutaj w tym gronie myślę, że właśnie wszyscy mamy 18+. No inaczej świat wyglądał, kiedy mieliśmy lat 5-10, mniej wiedzieliśmy, mniej rozumieliśmy, a dzisiaj, jeśli więcej wiemy, na przykład po może dzisiejszym spotkaniu też o niektórych aspektach uważności chociażby, no to nasza mapa musi się zmieniać. Może to ode mnie bardziej zależy, czy moje na przykład myśli będą myślami, które mogę znaleźć w słowie Boga do mnie i wiem, że ja nie mam myśleć, że moje życie to masakra albo moje życie w ogóle jest przegrane. Tak? Moglibyśmy powiedzieć, co to ma być. Jak można w ogóle wypowiedzieć, jak można pomyśleć tak? Co się dzieje wtedy z twoim mózgiem, kiedy tak, co się dzieje, kiedy nasze myśli tak, w taki sposób się układają? Tylko patrzeć, kiedy ciało zareaguje, kiedy nasze emocje po prostu będą ciągnęły nas w dół. Także wierność rzeczywistości, jaką ona jest dzisiaj, która się zmienia właśnie, tak? Bliscy nam mogą powiedzieć, nie wiem, ja bez komputera przeżyłem, to i ty przeżyjesz na przykład, tak? Ja nie miałem komórki i były wspaniałe przyjaźnie. No właśnie, no nie można negować, bo świata już bez tego nie ma. I jak to wykorzystać, żeby być szczęśliwym? To jest wierność rzeczywistości. Nawet można powiedzieć, że właśnie warto inwestować w te rzeczy i to dobre rzeczy. I tą technikę wprowadzać do domu, żeby było nam lżej, bo inaczej wyglądała praca kiedyś kobiet, które na przykład nie pracowały zawodowo, dzisiaj inaczej wygląda. Skoro pracują zawodowo, to warto, właśnie tu rozmawialiśmy. Nie będę reklamować, tak, ale chociażby czy tam suszarki, czy jakieś inne rzeczy w kuchni przydatne, które mogą po prostu trochę kosztować, ale mogą nam ułatwiać życie. To jest dyscyplina uważności. Nie tylko moda, nie tylko czyjś biznes, tak? No i ostatnia dyscyplina uważności to równowaga. To znaczy, że od wszystkiego są wyjątki, że nie musimy po prostu być sztywni, że prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa, że my mamy się rozwijać, każdy z nas w sposób niepowtarzalny. Jeśli niektóre z tych rzeczy, o których mówię, w jaki sposób wzbudzają wątpliwości, czasem pytania, czy poprzedni wykład. Bardzo dobrze, my mamy się zastanawiać, czy to ma dla mnie sens, jaki to ma dla mnie sens. A propos odraczania tej gratyfikacji na przykład, przecież bardzo potrzeba nam i naszym dzieciom, czy bliskim, żebyśmy czasami powiedzieli, ach, kupujemy bez zastanowienia na przykład jakąś rzecz, albo jakby godzimy się w każdym razie na pewne pomysły dziecka na przykład, które po prostu wcześniej w ogóle byłyby niemożliwe, a ja daję pewną otwartość na to, bo wiem na przykład właśnie też tutaj posiłkując się tym, o czym słyszeliśmy, że żeby dziecko poczuło się kochane czy współmałżonek, to czasem te, bym powiedziała, wyjątki od reguły są niezwykle konieczne, żeby było w nas po prostu więcej człowieka, więcej osoby nastawionej właśnie na tą daną chwilę i potrzebę tego czasu. Niektórzy mówią, że w ogóle dla miłości trzeba tracić czas i pieniądze. Tak. Jesteśmy w takim szczególnym miejscu. Tak się zastanawiam, czy do tego jakieś pytania, czy nie. bo mamy chwilę czasu, możemy się zatrzymać jeszcze nad czymś. Bo właśnie to, co będzie nas czekało, to będzie droga do pokoju serca. Zatem uważnie wrócę, ponieważ chciałabym, żebyśmy pamiętali, że te obszary rozwoju, które pokazują nam, jak relacje z innymi wpływają na to, jacy my jesteśmy, że nikomu z nas nie uda się przeżyć życia w kierunku pokoju serca, w kierunku prawdziwej miłości, jeżeli przez te obszary nie przejdziemy. Tu może niektórzy z was właśnie patrząc na to, może widzą, że brakuje też jednego słowa. Może, nie, może nawet dobrze, że go brakuje, ale mogłoby tu być. Jakie słowo mogłoby się tu jeszcze pojawić? Wspólnota, dobrze. Współzależność to inaczej wspólnota, to mogłaby być. I dwojga osób więcej, gdzie dwaj lub trzej. To słowo, które jest dzisiaj bardzo też wymieniane często w rozmowach i w naszej właśnie takiej przyglądania się sobie własnej kondycji, to jest pojęcie współuzależnienia. Współuzależnienie. Mówimy o uzależnieniu i współuzależnieniu. Czyli o tak zwanych toksycznych związkach. Zatem każdy z tych etapów jest narażony na to współuzależnienie, że to będzie moment, w którym ja utknę w rozwoju i nie pójdę dalej. Są osoby, które naprawdę są w stanie powiedzieć o swoim życiu, właśnie zatrzymując się na tym pierwszym etapie takiej właśnie zależności zbyt ścisłej, co ja bym bez ciebie zrobiła. I to jest taki etap, czy to powie dziecko, czy to będzie współmałżonek, że to będzie moment, w którym jakby nie umiem zobaczyć swojej wartości i swojej siły. I warto sobie zdać sprawę z tego uważnie, że jak najszybciej trzeba zrobić wszystko, żebym ja potrafiła nawet sobie wyobrazić, że gdybym z jakiegoś powodu musiała przeżywać życie sama, to to po prostu będzie możliwe. To nie znaczy, żebyśmy sobie właśnie życzyli takiego życia, ale wiele strat nas może czekać w życiu. Z drugiej strony nawet po prostu rozstania, wyjazdy, momenty, kiedy kogoś nie ma nawet przez kilka godzin dłużej. Może być tak, że po prostu nie potrafimy tego wytrzymać, nie potrafimy sobie tego czasu zorganizować. Nie potrafimy dobrze właśnie też zobaczyć, że jest to inny czas, ale może to być bardzo dobry czas. Z drugiej strony ta przeciwzależność. Są wśród was na pewno takie osoby, które mają trudność z tym, żeby powiedzieć nie. Żeby powiedzieć, że ja po prostu nie chcę tak. Nawet ta przeciwzależność, wiem, że trochę takie przykłady może, bym powiedziała, powierzchowne, banalne, ale czasami, że właśnie nie wiem, nie zjem drugiego kawałka ciasta, naprawdę dziękuję. To jest dla mnie bardzo miłe spotkanie, albo nawet takie, kiedy nie mogę z różnych powodów i przepraszam, nie poczęstuję się tylko herbatka. Przeciwzależność, no nic się nie stanie. Jeśli mam prawdziwych przyjaciół, czy rodzinę, która właśnie ze zrozumieniem przyjmuje, to jest wszystko w porządku. Czyli mamy do czynienia z tym, że po drugiej stronie nie mamy kogoś, kto godzi się na tą współzależność, że godzi się na to, że ja po prostu w pewnych momentach mogę mieć opór, mogę mieć pewną niezgodę, mogę inaczej wybierać. Tak samo ten element niezależności, to jest dla nas i właśnie w rodzinach i w relacjach przyjacielskich, że godzenie się, czy wręcz nawet ułatwianie niektórym tego poczucia niezależności, idź, rób, jedź, miej ten czas, jakby swój czas, przecież mój dobry czas może nie być twoim dobrym czasem. I ja mogę tobie pomóc, a ty możesz pomóc mi, chociażby tym, żeby nie dziwić się za bardzo. Czasami właśnie oczywiście tu wchodzi w grę komunikacja, która nie jest łatwa i dlatego między innymi przezwyciężanie tych kryzysów rozwojowych wiąże się, no właśnie, sama nazwa kryzys, z dużym trudem, z czasem takim, takie czasem możemy mieć wrażenie, że ja już nic w życiu nie rozumiem, albo że na pewno będzie tylko gorzej, jeżeli wpadamy w kryzys w rozwoju. Ale tak jak widzimy, te elementy siły w nas, poczucia własnej wartości, czyli nadzieja, siła woli, dążenie do celu, kompetencje, które mamy, że ja potrafię, one się tylko pojawiają jako owoc przezwyciężania kryzysów w relacjach. Nie ma innej możliwości. Kryzysy nie pojawiają się dlatego, że ja nie mam pieniędzy na przykład, albo że tracę pracę. To jest tylko pewna okoliczność. Kryzys najważniejszy to jest kryzys, który się wiąże z relacją. Właśnie z tym, że nie rozumiem i zaczynam rozumieć. Jakby nie wiem, dokąd mnie doprowadzi, a potem zaczynam widzieć, dokąd mnie to prowadzi. Także pozorne poczucie bezpieczeństwa, że na przykład niektórzy mamy osobowościowo taką naturę, że najlepiej nie zmieniać nic. Najlepiej, żeby zawsze tak było, jak jest. No ale na przykład samo to, że my, Pan Bóg zaplanował ten właśnie rozwój w czasie, że taki niemowlaczek, który może się wydawać, że jest dla nas po prostu najbardziej uroczy, bo wszystko od nas zależy, w ogóle się nie ruszy bez nas, nie zmieni pozycji. No a potem chwilę, tak, już mając lat, tam mamy taką maleńką Miriam, no i już po prostu i biegnie gdzieś, tak? I za chwilę po prostu robi nie to, nie tak. Czasem jest to naszą dumą właśnie, co się dzieje z naszymi dziećmi, a czasem właśnie nie rozumiemy tej niezależności, w którą wchodzą, która jest, a propos nadziei, okresem przed współzależnością. Czyli możemy tylko mieć nadzieję, że za chwilę do tego dojdzie. To tak się pochylamy, nad tym pochylamy i na koniec, żeby było nam tak właśnie troszkę może lżej, taki utwór chciałabym Wam zaproponować, a po przerwie spotkamy się znów. Technika nam tutaj pomaga, mam nadzieję, że tak będzie. I tak. Tylko powiem, że to będzie taki utwór, który został nagrany w bardzo szczególnych okolicznościach, kiedy tego Pana już nie było na świecie tym ziemskim.
Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Będzie tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził nam. Radził tak, chwytaj dzień, daj się znaleźć w skorytu. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie chcesz, chwytaj dzień, z całej siły.
To jest taka szczególna płyta, która została wydana po śmierci Zbigniewa Wodeckiego i to były fragmenty, które on ponagrywał i nie zdążył tej płyty wydać sam. Została wydana właśnie tak szczególnie przez osoby, które połączyły różne elementy i powstała płyta Chwytaj Dzień.